Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Jeszcze pachnie drukarnią. Komiks w głowie tłumaczy. Trwają gdańskie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu i w tym roku właśnie przy okazji tych spotkań doszło do wydania takiej oto publikacji. Scenariusz Tomasz Pindel. Bardzo serdecznie witamy autora w naszym studiu. No i piątka rysowników. Daniel Chmielewski, Robert Sienicki, Jacek Świdziński, Fanny Wosze. I obecna tutaj Berenika Kołomycka.
Dzień dobry,
witamy serdecznie. No i jest z nami pan Szymon Holzman z wydawnictwa Kultura Gniewu.
Dzień dobry.
Które wspólnie z organizatorem spotkań, czyli Instytutem Kultury Miejskiej, wydaje ten komiks. No i chyba jednak trzeba zacząć od autora scenariusza. Bo co to znaczy w głowie tłumaczy?
Ja na początku, żeby była sprawiedliwość dokonana, powiem, że pomysł na ten komiks zrodził się nie w głowie mojej, tylko w głowie twórczyń programu spotkań odnalezione w tłumaczeniu, czyli Magdy Heidel, Justyny Czechowskiej i Urszuli Kropiwiec, które zaproponowały mi napisanie tego komiksu, bo kojarzyły, że czytuję, więc uznały, że jak czytuję, to i mógłbym spróbować napisać. I rzeczywiście tak ja rzuciłem się z entuzjazmem na ten pomysł, bo faktycznie wydaje mi się, że komiks jest wciąż, znaczy powoli coraz bardziej doceniany jako odrębna dyscyplina sztuki i jako również metoda mówienia w specyficzny komiksowy sposób o różnych zjawiskach. Wiemy już jednak od dawna, no od dłuższego czasu, że komiks to nie tylko rozrywka, ale też może nieść ze sobą różnego rodzaju treści. I taka próba pokazania, jakby przeniesienia teorii, praktyki, tłumaczenia i jakichś takich elementów z życia tłumacza na język komiksowy, wydawało mi się to niezwykle inspirujące, intrygujące. No i muszę powiedzieć, że bawiłem się doskonale, myśląc o tym scenariuszem.
Ja chciałam też zapytać pana Szymona Holzmana z wydawnictwa Kultura Gniewu, bo u nas no, ciągle jeszcze, mimo tego, że znakomite komiksy się ukazują, są tworzone, są tłumaczone, słowo komiks, czy ta forma nie przez wszystkich jest doceniana. Tak się starałam znaleźć jakąś najbardziej
eufemistyczną
formułę. Tutaj mamy gdańskie spotkania literackie, tłumaczenia, bardzo poważne teksty, prawda? I komiks. Czy jest to jakaś forma także dowartościowania komiksu jako takiego, pokazania, że to może być rzecz nie tylko plastycznie bardzo atrakcyjna, ale i bardzo mądra i potrzebna i na ważny temat.
Już 15 lat temu Przemek Truściński, znakomity polski rysownik, w jednym z wywiadów na pytanie, czy komiks jest sztuką, odpowiedział: to pytanie to zadaje się już tylko w Polsce. Komiks już dawno przestał być opowieścią tylko dla dzieci albo taką sztuką naiwną, prostą, czy też bękartem pomiędzy światem literackim a światem sztuk wizualnych. Jest pełnoprawną formą wypowiedzi, opowiadania historii. I komiks w głowie tłumaczy właśnie doskonale pokazuje, że komiks jest w stanie udźwignąć, mając na pokładzie utalentowanych twórców, nawet tak wydawałoby się trudny i abstrakcyjny temat, jak opowieść o tym, czym jest tłumaczenie, jak się pracuje nad tłumaczeniem, kim jest tłumacz w procesie pracy nad książką. Absolutnie ciekawe, ale też trudne i skomplikowane momentami zagadnienia, które w tym komiksie pokazane są w bardzo ciekawy, intrygujący, przystępny, fascynujący sposób.
Wracamy do autora scenariusza. Do kogo pan adresował ten tekst?
No, pomysł był taki, żeby ten komiks mógł przeczytać każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, ale kto nie posiada jakiejś specjalnej, dogłębnej wiedzy translatologicznej o praktyce bądź teorii przykładu, tylko jest to, no bo rzeczywiście patrzymy na tłumaczenie, to trochę tak jak z komiksem można powiedzieć, że również myślenie o przykładzie w Polsce powoli ewoluuje, jednak dostrzegamy coraz bardziej, że to nie jest jakaś tam użytkowa działalność na rzecz wydawniczą, tylko pewna dyscyplina kultury, sztuki w pewnym sensie też, jednak twórcza.
Sztuki słowa.
Sztuki słowa, jednak rzeczywiście działalność twórcza. W związku z czym ten komiks ma pokazać, na czym to polega, na czym, jakie są zasady, warunki, specyfika tego rodzaju twórczości. I ten pomysł był taki, żeby rzeczywiście każdy, kto chciałby się o tym dowiedzieć, mógł ten komiks przeczytać, więc on ma elementy humorystyczne, narysowany jest bardzo różnymi też stylami, pewnie do formy jeszcze wrócimy, bo to jest piątka rysowników, ale to jest spójna opowieść o takiej szkatułkowej konstrukcji. I pomyślane to jest tak, ażeby te trudne rzeczywiście zagadnienia, chociażby to, co się dzieje w umyśle tłumacza, to przenoszenie tekstu z jednego języka w drugi, pokazać właśnie komiksowo, obrazkowo, z użyciem tekstu, ale nie z nadmiarem tekstu. Czyli żeby każdy w miarę przytomny czytelnik zrozumiał i skorzystał i ucieszył się z tego komiksu.
Ta szkatułkowa konstrukcja, na czym ona polega? Już możemy przeglądać, bo to jest taka historia, w której jakby nie wiem, inkrustowane są poszczególne elementy, rozdziały, albo też są elementy łączące, tak?
Tak, tam jest szkatułkowa, dlatego że tam jest pewna warstwa fabularna, łącząca, spalająca tę całą historię. To jest ta część rysowana przez Daniela Chmielewskiego, taką realistyczną kreską, jakby rozmowa z tłumaczką w specyficzny sposób przeprowadzona i w ramach tej rozmowy mamy takie cztery inkrustowane części, które pokazują różne aspekty tłumaczenia, czyli historię przekładu, różne rodzaje tłumaczeń, obieg wydawniczy, którego tłumacz jest częścią, no i ta najobszerniejsza część to, co się dzieje w mózgu tłumacza, czyli właśnie taka próba pokazania tego procesu przenoszenia tekstu z jednego języka w drugi, czyli to wszystko jest taką opowieścią spójną, z pewną klamrą, wszystko to spinającą.
To, co ja otworzyłam, kto to rysował, to jest dokładnie to, co się dzieje w głowie chyba, tak? Pokazane. Tak, ja pierwszy raz to widzę
segment,
tak na szybkiego. Tak.
Który pokazuje, jak przebiega praca tłumacza, autorem rysunków jest Jacek Świdziński.
Tu muszę dodać, nie ma wśród nas, ale duchem się odnosi bardzo ważna postać dla tego komiksu, to jest Artur Wabik, który pełnił taką funkcję, nie wiedzieliśmy jak to nazwać, ale uznaliśmy, że to jest coś w rodzaju kuratora, bo to on tak naprawdę
koordynatora,
kuratora w właśnie dobrego ducha, czyli kogoś, kto kontaktował się, właściwie dokonał wyboru rysowników i dlatego ten komiks jest przy okazji niezłą prezentacją współczesnego polskiego z tym malutkim zastrzeżeniem, że Fanny Vaucher nie jest Polką, tylko Szwajcarką, ale z silnymi polskimi akcentami w dorobku. Więc jest to też przegląd bardzo różnych stylistyk, dopasowanych jednak do treści. Ta część historyczna jest rysowana przez Roberta Sienickiego, najbardziej taką kartunową, humorystyczną kreską. Ta część, o której wspominaliśmy, Jacka Świdzińskiego, ta w mózgu tłumacza jest rysowana jego takim bardzo specyficznym, bardzo takim, jak to powiedzieć, no,
minimalistycznym,
esencjonalnym. O, właśnie,
stylem. A jednocześnie bardzo tutaj odnalazł się świetnie w tej nowelce, bo jest taki mechaniczny ten styl, jak ikonki z instrukcji IKEA, co bardzo łatwo przeprowadza czytelnika przez dość skomplikowane procesy, które w tej głowie tłumacza się dzieją.
Praca tłumacza polega zatem na tym, by znaleźć adekwatne słowa, obrazy, znaczenia, ale to niekoniecznie znaczy takie same. Muszą jednak trafnie oddawać sens oryginału. Jak to przełożyć na rysunek? To rzeczywiście trzeba wybitnego
rysunka. Nie możemy pokazać, tak, ale to jest narysowane.
Ale
tutaj
to jest narysowane rzeczywiście i można się o tym przekonać. Pani Berenika Kołomyska też otrzymała swoje zadanie. Właśnie jak to było?
To, tak jak mówiłem, Artur Wabik, rzeczywiście, który świetnie zna osobiście i twórczo polski świat rysowniczy. On rzeczywiście proponował rysowników i to on uczynił ten pierwszy kontakt z Bereniką i dopasował, myślę, bardzo akuratnie tę część taką o świecie wydawniczym, ale to jest rozmowa mamy z dzieckiem, o tym, czym mama tłumaczka się zajmuje.
Tak, ja zazwyczaj rysuję i piszę komiksy dla dzieci, a ta część jest akurat właśnie w ten sposób pokazana jako rozmowa mamy z dzieckiem i jakieś tam takie proste pytania, które padają z ust młodego człowieka. W ten sposób to jakby ugryzłam, no.
Pani Berenika, malutki lisek i wielki dzik na przykład,
tak,
akwarykami namalowany komiks i też autorski, prawda?
Tak.
A tutaj no, była jednak myśl autora, scenariusza, którą trzeba było jakoś zilustrować. Pamięta pani największą zagwozdkę tutaj z tego, czy nie było takiego momentu, żeby, a jak to?
Chyba takie miałam drobne potknięcie, znaczy nie wiem, czy nazwałabym to potknięciem, ale na drugiej stronie, jak są fragmenty z chińskimi tekstami, od razu miałam pomysł, jak to narysować, natomiast potem przyznaję, że miałam problem z tekstem, bo sobie wyobrażałam, że sobie tam po prostu to namaluję, te literki, jeżeli zostaną mi przetłumaczone te słowa wszystkie. Natomiast to było całkowicie niemożliwe, bo jak się przekonałam, te jakby literki trzeba pisać w konkretny sposób, konkretnymi pociągnięciami. Każda linia ma swoją kolejność i podobno jak Chińczycy normalnie czytają te swoje słowa, to wiedzą, że ktoś pisał nie w sprawiony i mogą być błędy niezależnie, nawet jeżeli znak będzie przypominał swój znak.
No to jest rzeczywiście zagwozdka.
Nie, więc odpuściłam i po prostu jest font. Zwykły font komputerowy. No.
Pani swój pierwszy komiks, znaczy ilustrację, stworzyła jeszcze na studiach, tak? Na rzeźbie.
Tak. To był fragment mojej pracy dyplomowej jako aneks do dyplomu. Po prostu stworzyłam komiks do scenariusza Grzegorza Janusza pod tytułem Wykolejeniec. No i bardziej poszłam w komiks, zostawiłam tą rzeźbę nieszczęsną i teraz komiks mi towarzyszy. Zdecydowanie bardziej do mnie przemawia.
Pan Szymon Holzman w wydawnictwie Kultura Gniewu, specjalizujecie się, można powiedzieć, tak? W komiksach?
Tak, jesteśmy wydawnictwem stricte komiksowym. Z małymi wycieczkami w stronę picture booków w naszej serii, czy linii dziecięcej krótkiej gadki, ale tak, jesteśmy skoncentrowani skoncentrowani na komiksach. To jest nasze główne pole zainteresowań. W ciągu ostatnich paru lat ten polski rynek komiksowy bardzo, bardzo urósł. Znaczy się składa bardzo wiele czynników. Popularność filmów superbohaterskich, to, że komiks superbohaterski również pod postacią wielkiej kolekcji komiksów Marvela trafił do kiosków i stał się jakby ogólnodostępny, czy w szerszej dystrybucji po prostu. Plus jakby pojawienie się czytelnika, który wyrósł w latach 90. czy w latach 10. jako dziecko czytał Karczory Donaldy, wydawane wtedy przez wydawnictwo Egmont. Dzisiaj są to dorośli ludzie, którzy w końcu skończyli studia, trafili do pracy, mają własne pieniądze i wydają je między innymi na komiksy. Stąd ta
Mają już własne dzieci.
Mają też własne dzieci, którym też komiksy kupują. Więc po prostu doszło do głosu pokolenia właśnie, które mimo że kładziono nam do głowy, że komiks to zubaża wyobraźnię i generalnie w pewnym wieku powinno się przestać czytać komiksy, bo to po prostu tylko nasz szkutna robi nam w głowie, to myśmy tego komiksu nie porzucili. Jest on nam medium bliskim, to jest sposób opowiadania historii, który znamy od dzieciństwa i mamy do niego słabość. I też własnym dzieciom komiks pokazujemy, bo jest to medium bardzo, bardzo różnorodne, bardzo bogate i estetycznie, i treściowo.
No ma swój własny język. My to rozmawiamy właśnie w mieście, gdzie profesor Jerzy Szyłak napisał parę książek na ten temat.
Wielki znawca i popularyzator komiksów w Polsce. Więc właśnie tak, komiks jest po prostu innym językiem opowiadania historii i umiejętny, czy utalentowany ktoś, kto posługuje się tym językiem, potrafi tym językiem opowiedzieć każdą historię. Mhm. Czy to będzie historia o Holokauście, czy o przemianach politycznych, czy komiks o tłumaczeniach, to jeśli ktoś potrafi posługiwać się językiem, jakim jest komiks, to umiejętnie przekaże tę treść odbiorcom. Więc w taki sposób ja również na komiks patrzę.
Jest to też trochę taki język, którego się trzeba nauczyć, prawda?
Jak każdego języka.
Dokładnie.
Każdego języka musimy się nauczyć.
Te naprawdę wyrafinowane artystycznie komiksy muszą trafić na kogoś, kto jest przynajmniej trochę przygotowany.
Oczywiście.
No albo ma jakiś taki genialny zmysł przekładania języka obrazu, bardzo specyficznego jednak, prawda?
Tak jest.
Na to, co
dlatego najlepiej i dlatego też ta ekspansja komiksów w ostatnich latach w Polsce jest tak intensywna, bo właśnie doszło do głosu pokolenie, które nauczyło się tego języka odpowiednio wcześnie, obcując komiksem na różnych poziomach. Moja mama na przykład jest bardzo życzliwa komiksowi, choćby przez to, co robię w życiu, natomiast przyznaje, że ona nie zetknęła się z komiksem odpowiednio wcześnie, tylko zetknęła się z nim już jako dojrzała osoba i ma problem z tym językiem, z jego właściwym odczytaniem, z posługiwaniem się nim. Więc tak, to może być problem jak w przypadku każdego języka.
To jest inne kadrowanie, czasem kadry, które naśladują, można powiedzieć, filmowe zbliżenia, metafory, obrazy.
Słynne pytanie, z którym komiksiarze spotykamy się od wielu lat, chociaż coraz rzadziej, czyli co najpierw się robi? Czyta się tekst dymku, czy patrzy na obrazek? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo czytam komiks od prawie 40 lat, i w ogóle w życiu o tym nie pomyślałem. Ten język jest dla mnie tak naturalny, że nie zadaję sobie takich pytań.
To jest tak jakby zapytać, czy w kinie oglądając film najpierw patrzymy na obraz, czy najpierw słuchamy tego, co mówią postaci, prawda? Przy czym kino rzeczywiście znamy od samego początku. Ja myślę, że to też jest tak, że przez ten jednak rozwój komiksu, ogromny rozwój rynku komiksowego w Polsce, kiedy dzisiaj ktoś mówi, że nie czyta komiksów tak po prostu, to trochę tak jakby mówił, że nie oglądam filmów.
Raczej, seriali.
Czy seriali, czy jakiegoś, czy nawet powiedziałbym ogólnie filmów, w tym sensie, że pewnie są, czy są filmy, książki, komiksy, które nam się podobają, takie, które nam się nie podobają. Są gatunki, które lubimy, które do nas nie przemawiają, natomiast to jest tak ogromny potencjał, tak wielka dyscyplina, że jakby wrzucenie tego do jednego worka wynikać może tylko z braku wiedzy, jakiegoś takiego kontaktu.
Z nieznajomości po prostu tej sztuki, jaką jest komiks.
Stawiając komiks pomiędzy literaturą na przykład, a samym tekstem bez obrazu, a filmem, komiks ma taką możliwość przedstawienia niektórych rzeczy w jakiś taki inny sposób, na zasadzie, że w filmie być może byłoby to zbyt dosłowne, za mocno pokazane, albo zbyt dosłowne, tak? A na przykład w tekście brakowałoby tego obrazu, bo po prostu sam tekst powoduje, że czytelnik sam musi sobie wyobrazić różne rzeczy. Sam sobie tworzy tych bohaterów i tak dalej. Film narzuca z góry dany obraz, a komiks jest tak trochę pomiędzy. To znaczy, że można sobie coś dopowiedzieć, jakby zostawia się pewnego rodzaju pole do popisu dla samego czytelnika.
No pani tutaj też zastosowała taki zabieg, że narratorka, jak rozumiem, to jest ta mama chyba,
tak?
A czasem
tak.
I dziecko, pojawiają się ich główki gdzieś tam z dymkami, tak? Tak jakby wchodzili w
inny
kadr,
jako narrator. Często się, ja akurat zastosowałam tutaj taki zabieg, zabieg, ponieważ właśnie ta mama raz się pojawia jakaś inna osoba. Chciałam w prosty sposób zaznaczyć, kto akurat w danym momencie mówi, a nie pasowałoby mi, żeby ta postać pojawiała się akurat w kadrze. Więc to są po prostu takie...
W filmie mielibyśmy głos z offu i tak, temp tego głosu, czy to kobiecy, męski, od razu było wiadomo, o kogo chodzi. Tak. W komiksie ważnym elementem, o którym bardzo rzadko się mówi tak naprawdę, a moim zdaniem jest kluczem do istoty tego medium, jest to, co się znajduje między kadrami. Ta biała przestrzeń przez Scotta McClouda zwana gutter, którą musi właśnie czytelnik sobie dopowiedzieć. To jest upływ czasu, to jest zmiana miejsca, to może być wszystko tak naprawdę w komiksie. Ta biała przestrzeń między kadrami jest absolutnie fascynującym miejscem, w którym się dzieje właśnie ta interakcja między autorem komiksu a czytelnikiem. Umiejętne posługiwanie się tymi przerwami to jest właśnie klucz do tego języka, jakim jest komiks.
Na ile pan to przewidywał, planował, zwracam się teraz do autora scenariusza, na ile sobie w ogóle wyobrażał to, co powstanie na papierze z pana tekstu?
To jest ogromnie fascynujące zjawisko i doświadczenie, bo rzeczywiście nie jesteśmy sobie w stanie, pisząc scenariusz, wyobrazić to, jak on będzie wyglądał, kiedy przyobleknie się w tą graficzną formę nadaną przez rysowników. To jest ogromnie przyjemne i takie ekscytujące doświadczenie. Nie, to mój pierwszy scenariusz, więc może po 10 człowiek się przyzwyczaja, ale nie wiem tego jeszcze. Oczywiście ja o tym komiksie myślałem obrazkami, to znaczy ja sobie go rozrysowywałem najpierw swoimi osobistymi gryzmołami. On miał taką formę pewnego rozpisania na kadry z ludzikami i tak dalej, ale w oczywisty sposób to mi było potrzebne, żeby go zobaczyć, żeby podzielić na planszę i jakby przewidzieć objętość tego komiksu. No ale potem nagle przychodzi ta wersja ostateczna i to rzeczywiście jest takie, no niby rozpoznaję, ale jednak w sumie nie. I wczoraj znowu przeczytałem ten komiks i tak jakbym trochę czytał jednak coś, co, no właśnie, bo to nie jest już moje, to jest jakoś tam częściowo tylko ma kawałeczek, więc to jest wspaniałe doświadczenie. Polecam wszystkim.
Tak, obiecali znaleźć mój rachunek, może już w przyszłym kwartale. To teraz o tym, na czym tak naprawdę polega praca tłumacza. Także takie elementy, że tak powiem, z życia wzięte.
Tam są takie tak zwane, nieładnie, bo nie po polsku powiem, insajderskie żarciki, rzeczywiście mrugnięcie okiem do tłumaczy, czy takie drobiażdżki dotyczące praktyki życia codziennego, ale no to jest tylko taki dodatek, żeby ci, którzy uprawiają ten zawód, jakoś tam się uśmiechnęli, albo wzruszyli to bez przesady podczas czytania, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, to rzeczywiście jest jednak pomyślane jako powieść o tłumaczeniu, nie dla tłumaczy, a przede wszystkim no, dla kogoś, kto ogólnie może być tym tematem zaciekawiony.
W ogóle ten komiks wpisuje się w taki dość popularny dzisiaj nurt książkowy, czyli literatura non-fiction, opowiadająca o jakimś wycinku życia, jakimś zagadnieniu z rzeczywistości, które wydaje się być zupełnie odległe od tego, czym się zajmujemy na co dzień, albo czym na co dzień się interesujemy, ale nagle okazuje się, że to jest w taki sposób przedstawione, tak opowiedziane, tak pokazane, że staje się to absolutnie fascynującym poznawaniem czegoś, co było nam totalnie obce. I czytając ten komiks miałem takie właśnie wrażenie, że to jest taka opowieść o tym, czym jest tłumaczenie, z tym pierwszym rozdziałem, który jest historią tłumaczenia, skąd się wzięło i kolejnymi odsłonami tego zawodu, który gdzieś właśnie, podobnie trochę jak komiks, niedoceniany, a jednocześnie bardzo istotny, ważny, tak naprawdę kluczowy dla zrozumienia tego, co się dzieje na świecie, bo bez tłumaczy właśnie byśmy się nie dogadali i nie zrozumieli tego drugiego.
Tak, ja chciałam jeszcze dodać do tej wypowiedzi Tomasza, że jak przekazał dalej scenariusz i potem czekał i na gotowe rysunki, one były totalnym zaskoczeniem, mogły być totalnym zaskoczeniem, to na przykład dla mnie, jak ja piszę komiks i rysuję i potem go oddaję tłumaczom, żeby poszedł dalej w świat, a nie znam danego języka, to też jest coś takiego na tej zasadzie, że mu trzeba zaufać. To jest jakby kolejny etap, kolejny łącznik dalej ze światem. I ja na przykład nie mam pojęcia, teraz mój komiks został przetłumaczony na hiszpański, nie znam tego języka, nie mam pojęcia, co tam jest napisane, ale ufam po prostu, że to jest dobrze i że to po prostu dalej będzie działać. I podejrzewam, że to tak właśnie musi funkcjonować.
Ja też mogę uspokoić, bo wiesz, że go czytałem i
jest dobrze. No tłumaczenia mają też swoją wartość dodaną, oczywiście, jeśli są dobre i twórcze, prawda? Tu profesor Tomasz Swoboda w tym studiu ze mną rozmawiał w ogóle o tłumaczeniach troszkę i mówił o tym, jak teraz teraz cenione jest to, co dzięki tłumaczeniu nowego pojawia się w języku tłumacza. To znaczy każdy przekład wymaga pewnej inwencji, która sprawia, że ten język, na który to jest tłumaczone, się wzbogaca, prawda?
No, to też w komiksie, no, w dyskretnej formie, ale się pojawia w tej części historycznej, że przecież rzeczywiście języki literackie, nowożytne, które używamy przynajmniej w Europie, w znacznej mierze tworzyły się właśnie poprzez przekłady biblijne, ale także innych tekstów klasycznych. I te proste mowy, które służyły do codziennych spraw w rodzaju tam daj, ja cię pobruszę, a ty poczywaj i niewiele więcej, no przesadziłem troszeczkę, nagle uzyskiwały rzeczywiście ogładę, formę, rejestry, które wcześniej byłyby niedostępne, więc jakby to historia tłumaczenia jest historią literatury, ale także w ogóle powstawania języka jako takiego. To są bardzo ściśle powiązane elementy.
W głowie tłumaczy, tak zatytułowana jest ta książka. Instytut Kultury Miejskiej i wydawnictwo Kultura Gniewu, scenariusz Tomasz Pindel. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Rysunki Daniel Chmielewski, Berenika Kołomycka, również
dziękuję
nasz
bardzo.
Gość, Robert Sienicki, Jacek Świdziński i Fanny Wauchert. No i wydawnictwo reprezentował współwłaściciel, tak? I redaktor.
Tak jest. Wydawnictwo Kultura Gniewu, komiksowe wydawnictwo. Zapraszamy do poznawania tego świata, który dla wielu cały czas jest terra incognita, czyli świata komiksu.
Pan Szymon Holzman, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Iwona Borowska, Stefan Kociuk audycję zrealizował.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.